Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj świetny fragment przeczytam z książki Historia Świata w 10,5 rozdziałach Juliana Barnesa, którą recenzowałem niedawno na kanale. I ten fragment to rozdział, który świetnie pokazuje to, jak autor rozumie ludzką naturę, ludzkie potrzeby i myślę, że ten jeden rozdział, ta jedna krótka historia zachęci być może niektórych z Was do sięgnięcia po całą książkę. Zapraszam. Sen. Śniło mi się, że się obudziłem. To najstarszy sen świata i właśnie mi się przyśnił. Śniło mi się, że się obudziłem. Leżałem w swoim własnym łóżku. To mnie trochę zdziwiło, ale jak się chwilę zastanowiłem, to uznałem, że wszystko się zgadza. No bo w czyim niby łóżku miałbym się obudzić? Rozejrzałem się dookoła i powiedziałem sobie, no. Wielka myśl to nie jest, przyznaję, ale czy zawsze znajdujemy właściwe słowa na wielkie chwile? Ktoś zapukał do drzwi i weszła kobieta. Trochę tyłem, trochę bokiem. Wcale nie wyglądało to niezręcznie. Przeciwnie, całkiem płynnie i z gracją. Niosła tacę i dlatego tak weszła. Kiedy się odwróciła, zobaczyłem, że ma na sobie coś jakby uniform. Pielęgniarka? Nie. Wyglądała raczej jak stewardessa jakiejś nikomu nieznanej linii lotniczej. Służba hotelowa, powiedziała z lekkim uśmiechem, jakby nie miała w zwyczaju usługiwać, albo jakbym ja nie miał w zwyczaju być usługiwanym, albo to i to. Służba hotelowa, powtórzyłem, u nas takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach. Usiadłem na łóżku i stwierdziłem, że nie mam nic na sobie. Gdzie się podziała piżama? Jak nie urok, to przygoda. A druga przygoda to, że gdy usiadłem nawet na łóżku i zdałem sobie sprawę, że ona widzi mnie gołajanego po sam pas, wcale nie czułem się zażenowany. To było nawet przyjemne. Pańskie ubranie jest w szafie, powiedziała. Proszę się nie spieszyć. Ma pan cały dzień dla siebie. A jutro, dodała z wylewniejszym uśmiechem, następny. Spojrzałem na tacę. Muszę wam opowiedzieć o tym śniadaniu. Śniadanko mojego życia. Bez dwóch zdań. Po primo grapefruit. Wiecie, jak to jest z grapefruitami. Jak to się człowiek obsika sokiem po całej koszuli. Jak się owoc wyślizguje z dłoni, chyba że przytrzymać widelcem czy czym tam. Jak miąższ przywiera do skórki, a potem odchodzi z połową tego białego, jak zostaje gorzki posmak. Ale człowiek ma wyrzuty, że nie można za dużo cukru. Tak to jest z grapefruitami, no nie? No więc posłuchajcie, jak było z tym grapefruitem. Po primo miąższ był różowy, nie żółty, a każda cząstka została już starannie oddzielona od wczepionej w nią skórki. Cały owoc był przygwożdżony do talerza jakimś szpikulcem czy widelcem, więc nie musiałem go przytrzymywać ani w ogóle dotykać. Rozejrzałem się za cukrem, ale był to tylko niepotrzebny odruch. Smak jakby przychodził w dwóch fazach. Najpierw taka jakaś orzeźwiająca cierpkość, a potem zaraz fala słodyczy. I każdy z tych kuleczek, które były mniej więcej rozmiarów kijanki, zdawała się osobno rozpryskiwać w ustach. Powiem wam bez ogródek, że był to grapefruit z moich snów. Jak ten cesarz, odsunąłem na bok wyjedzony owoc i podniosłem srebrną kopułę z porcelanowego talerza. Oczywiście wiedziałem, co będzie pod spodem. Trzy plasterki smażonego boczku, bez chrząstek i skórki, z połyskującymi jak w ognisku pasemkami kruchutkiego tłuszczu. Dwa jajka sadzone, żółtka mleczno-białe, bo smażone jak się należy, z odrobiną masła po wierzchu, a skraj białka jak złocisty filigran. Jeśli chodzi o smażony pomidor, to mogę tylko powiedzieć, czym nie był. Nie był popękaną filiżanką spływającymi w czerwonej mazi paprochami. Był jędrny, równo wysmażony, do samego środka dał się pokroić i smakował. Tak dobrze to pamiętam. Smakował jak pomidor. Paróweczka, znowu nie jakiś badel z letniego końskiego mięsa wciśnięty do prezerwatywy, lecz ciemno-bursztynowa rozpływająca się w ustach, no, parówka. Jest na to tylko jedno słowo. Wszystkie inne, które mi smakowały w poprzednim życiu, robiły tylko przymiarkę do roli prawdziwej parówki, ale nigdy nie dorównywały tej. Z boku zobaczyłem talerz w kształcie półksiężyca ze srebrną pokrywą, też w kształcie półksiężyca. Podniosłem pokrywę i oczywiście skórki z boczku osobno usmażone tylko czekały, żeby je wziąć na ząb. Grzanki, konfitura, nie muszę wam chyba nic mówić, wyśnijcie je sobie sami. Muszę wam jednak opowiedzieć o czajniczku do herbaty. Herbata była oczywiście prawdziwa, a smak jakby liście zbierała nadworna świta jakiegoś radży. Jeśli chodzi zaś o czajniczek, pojechałem kiedyś parę lat temu na wycieczkę do Paryża, odłączyłem się od reszty i poszedłem zobaczyć, jak sobie tam żyją bogacze. Na rogu była kawiarnia. Nie wyglądała jakaś szczególnie elegancko, więc pomyślałem, że może odsapnę tam na chwilę. Ale zanim usiadłem, zobaczyłem, jak jakiś człowiek pije herbatę. Gdy nalewał sobie następną filiżankę, zauważyłem maleńkie szpejo, które wydało mi się prawie symbolem luksusu. Na końcu dzióbka czajniczka na trzech misternych srebrnych łańcuszkach wisiało sitko. Kiedy ten człowiek przechylił czajniczek pod odpowiednim kątem, sitko ustawiło się pod strugą herbaty, by złapać fusy. Nie mogłem uwierzyć, że poważni ludzie wytężali sobie kiedyś umysły, żeby oszczędzić temu miłośnikowi herbaty konieczności wzięcia do drugiej ręki normalnego sitka. Nie wszedłem do tej kawiarni i poszedłem dalej z poczuciem świętego oburzenia. Teraz na mej tacy stał czajniczek z insygniami jakiejś szykownej paryskiej kafejki. Trzema srebrnymi łańcuszkami do dzióbka przymocowane było sitko. I nagle zrozumiałem, że to ma sens. Po śniadaniu odłożyłem tacę na podręczny stolik i podszedłem do szafy. Były wszystkie moje ulubione ubrania. Ta sportowa marynarka, którą lubiłem nawet wtedy, gdy ludzie zaczęli mówić, jaka nietypowa, kupujesz używaną? Za jakieś 20 lat znów będą modne. Para sztruksowych spodni, które moja żona wyrzuciła, bo siedzenie się wyświeciło. Ktoś je jednak pocerował i wyglądały prawie jak nowe. A jednak nie tak nowe, żeby nie mieć do nich sentymentu. Moje koszule aż wyciągały do mnie ramiona. I słusznie. Nie, jeszcze nigdy w życiu nie były tak rozpieszczone. Wisiały równiutko na obciągniętych aksamitem wieszakach. Buty były... Były buty, których zgon już odżałowałem. Skarpetki, znowu bez dziur. Krawaty, które oglądałem tylko w witrynach sklepowych. Nie była to garderoba, której można by pozazdrościć, ale nie o to chodziło. Spadł mi kamień z serca. Będę znowu sobą. Będę więcej niż sobą. Nie zauważyłem uprzednio, że obok łóżka wisiał ozdobiony kutasikami sznurek dzwonka. Pociągnąłem za niego, lecz poczułem się trochę zawstydzony, więc z powrotem nasunąłem na siebie kodrę. Kiedy weszła pielęgniarka stuardessa, klepnąłem się w brzuch i powiedziałem: wie pani, mógłbym zjeść jeszcze raz to samo. Nie dziwię się panu, odpowiedziała, spodziewałem się tego. Cały dzień nie wstawałem z łóżka. Zjadłem śniadanie na śniadanie, śniadanie na obiad i śniadanie na kolację. Jutro będę się martwił o obiad, a raczej jutro nie będę się martwił o obiad. Jutro nie będę się o nic martwił. Pomiędzy śniadaniem, obiadem, a śniadaniem, kolacją zacząłem naprawdę doceniać ten system z sitkiem, nalewając herbatę, można dalej jeść rogalik. Uciąłem sobie długą drzemkę. Potem wziąłem prysznic. Mogłem wykąpać się w wannie, ale spędziłem już w wannie chyba całe lata, więc wolałem wziąć prysznic. Znalazłem watowany płaszcz kąpielowy z moim monogramem wyszytym złotą nitką na kieszeni na piersi. Był w sam raz, ale pomyślałem sobie, że ten monogram zupełnie mi ni przypiał, ni wypierdział. Nie jestem tu po to, żeby odstawiać cyrki jak jakaś gwiazda filmowa. Gapiłem się na te złote zawiasy i nagle zniknęły mi z oczu. Zamrugałem, ale naprawdę ich nie było. W płaszczu kąpielowym z normalną kieszenią czułem się dużo lepiej. Następnego dnia obudziłem się i znowu jadłem śniadanie. Było równie smaczne jak poprzednie trzy. Problem śniadania najwyraźniej został rozwiązany. Gdy Brigitta przyszła zabrać tacę, mruknęła po nosem. Zakupy? Oczywiście, właśnie o tym myślałem. Chce pan iść na zakupy czy zdalnie? Iść na zakupy, powiedziałem, nie rozumiejąc, na czym polega różnica. Zrobi się. Mój szwagier wrócił kiedyś z dziesięciodniowych wczasów na Florydzie i powiedział: kiedy umrę, nie chcę iść do nieba, tylko na zakupy do Ameryki. Tego drugiego ranka zacząłem rozumieć, co miał na myśli. Gdy dotarliśmy do Super Samu, Brigitta spytała, czy chcę iść, czy jechać. Powiedziałem: jedźmy. Powinna być niezła zabawa. Wyglądało, jakby się spodziewała takiej odpowiedzi. Tak sobie teraz myślę, że niektóre rzeczy w tej jej pracy muszą być nudne. Znaczy, na pewno wszyscy reagujemy dość podobnie, no nie? W każdym razie pojechaliśmy. Stosowane w Super Samie pojazdy to wózki silnikowe z pojemnikami z siatki drucianej, które śmigają między półkami jak autka w wesołym miasteczku. Tyle, że nigdy się ze sobą nie zderzają, bo mają jakiś czujnik optyczny. Już myślisz sobie, że się z kimś stukniesz, a tu wózek fiu na bok. Świetna zabawa, spróbować się zderzyć. System jest łatwy do opanowania. Dają kartę magnetyczną, którą wkłada się do otworu obok żądanego towaru, a następnie wystrukuje żądaną ilość towaru. Po paru sekundach następuje zwrot karty. Potem wszystko jest automatycznie dostarczane, a należność ściągana z konta. Miałem świetną frajdę na wózku sklepowym. Pamiętam, że kiedy w dawnych czasach, w czasach minionych, chodziłem na zakupy, widziałem czasem małe dzieci siedzące w wózku, jakby to była klatka, a rodzice je wozili. Pamiętam, że okropnie im zazdrościłem. Teraz już nie musiałem im zazdrościć. Panie Dziejku, ale miałem zakupy. Praktycznie wyczyściłem ich z zapasów różowego grapefruta. W każdym razie nie zdziwiłbym się. Kupiłem śniadanie, kupiłem drugie śniadanie, kupiłem obiad, kupiłem podwieczorek, kupiłem kolację, kupiłem coś do herbaty, kupiłem coś do aperitifu, kupiłem coś na przegryzkę w nocy, kupiłem owoce, których nazw nie znałem, warzywa, których nigdy wcześniej nie widziałem, dziwnie wyglądające mięso od znajomych zwierząt i znajomo wyglądające mięso zwierząt, których jeszcze nigdy nie jadłem. W dziale australijskim znalazłem stek z ogona krokodyla, stek ze słonia morskiego, terrine de kanguru. Wszystko kupiłem. Przebiłem dział garmażeryjny. Pakowany próżniowo suflet z homara w polewie wiśniowej. Jak można sobie odmówić czegoś takiego? A na stoisku monopolowym nie miałem pojęcia, że wymyślono tyle metod upojenia alkoholowego. Ja gustuję głównie w piwie i mocniejszych trunkach, ale nie chciałem wyjść na niekulturalnego, więc kupiłem dość sporo kartonów wina i likierów. Z etykietek na butelkach można się było dowiedzieć wielu bardzo pożytecznych rzeczy. Na przykład, jak bardzo się upijesz, spożywszy całą zawartość, biorąc pod uwagę takie czynniki jak płeć, waga i otłuszczenie ciała. Był jeden gatunek przezroczystej wódki z bardzo niechlujną etykietą Tridupi, Made in Yugoslavia. Po tej butelce będziesz pijany jak nigdy w życiu. No przecież musiałem mieć w domu karton czegoś takiego, no nie? Był to pożytecznie spędzony poranek. Nie wiem, czy da się w ogóle pożyteczniej spędzić poranek. I nie musicie tak kręcić nosem, nawiasem mówiąc. Sami byście zrobili to samo. Znaczy, powiedzmy, żebyście nie poszli na zakupy, to co byście zrobili? Poznali sławnych ludzi? Mieli stosunek? Pograli w golfa? Liczba możliwości jest skończona. To jeden z faktów, które warto zapamiętać o świecie, o tym miejscu i o tamtym. A jeśli najpierw poszedłem na zakupy, to dlatego, że taki jestem. Ja nie kręciłbym nosem, gdybyście wy najpierw poznali sławnych ludzi, mieli stosunek albo pograli w golfa. Do tego też w swoim czasie doszedłem. Jak mówię, nie jesteśmy tak bardzo różni. Kiedy wróciliśmy do domu, byłem nie tyle zmęczony, tu się człowiek nie męczy, tylko jakiś taki nasycony. Te wózki sklepowe były świetne. Chyba nigdy nie będę robił zakupów na nogach. Tak sobie zresztą uświadamiam, że nie widziałem nikogo na nogach w Supersamie. Potem była pora obiadowa, więc Brigitta przyszła ze śniadaniem. Po jedzeniu zdrzemnąłem się. Spodziewałem się, że coś mi się przyśni, bo zawsze mi się coś śni, jak się kładę spać po południu. Nic mi się nie śniło. Dziwiłem się dlaczego. Brigitta przyszła mnie obudzić z herbatą i ciasteczkami, które sam wybrałem. Herbatniki porzeczkowe były dokładnie takie, jakie sobie wymarzyłem. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie, ale dla mnie przez całe życie było dużą bolączką, że w herbatnikach porzeczkowych jest tak mało porzeczek. Oczywiście nie wolno przesadzać z ilością porzeczek w herbatniku, bo z herbatnika zrobiłoby się porzeczkowe ciapstwo. Ale zawsze byłem zdania, że proporcje składników należy skorygować. Naturalnie do góry, na rzecz porzeczek. Powiedzmy pół na pół. Tak się zresztą herbatniki nazywały. Poły na poły. Kupiłem 3000 paczek. Otworzyłem gazetę, którą Brigitta domyślnie położyła na tacy i nieomal wylałem herbatę. To jest, całkiem wylałem herbatę. Tylko o takie rzeczy nie trzeba się już martwić. Dali to na pierwszą stronę. Trudno, żeby nie dali, nie? Leicester City zdobył Puchar Anglii. Nie zalewam. Leicester City wziął i zdobył Puchar Anglii. Nie do wiary, co? To znaczy, że dla kogoś, kto się cokolwiek zna na futbolu, ale ja się tam trochę na futbolu znam. Całe życie byłem kibicem Leicester City i dla mnie to było nie do wiary, w tym rzecz. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę tu wyzłośliwiać na swojej własnej drużynie. To dobra, a nawet bardzo dobra drużyna. Nie jakieś tam patałachy, ale nigdy nie zbierają największych laurów. Drugą ligę wygrali ileś tam razy. To tak, ale nigdy nie zostali mistrzami kraju. Raz wicemistrzami, zgadza się, nie ma sprawy. A jeśli chodzi o puchar, jest faktem, faktem bezspornym, że odkąd kibicuje Leicester City, a wcześniej zresztą też, nigdy nie zdobyli Pucharu Anglii. Mają bardzo dobrą powojenną passę wchodzenia do finału i równie dobrą passę przegrywania w finale. 1949, 1961, 1963, 1969 to są te czarne lata, a parę z tych porażek było moim zdaniem szczególnie niezasłużonych. Wymieniłbym tu zwłaszcza... Dobra, widzę, że nie jesteście aż takimi fanami futbolu. Nie ma znaczenia, bylebyście złapali sedno sprawy, a mianowicie, że Leicester City wygrywało dotąd tylko jakieś bzdety, a teraz po raz pierwszy w historii klubu wpisali się na listę zdobywców Pucharu Anglii. Według tego, co piszą w gazecie, mecz do ostatniej chwili trzymał w napięciu. City wygrało 5-4 po dogrywce, wcześniej czterokrotnie doprowadzając do remisu. Co za występ, co za wypadkowa umiejętności i determinacji. Byłem tak dumny z chłopaków. Brigitta załatwi mi na jutro wideo. Byłem pewien, że to dla mnie zrobi. Tymczasem wypiłem trochę szampana do śniadania, które zjadłem na obiad. Gazety były piękne. W pewnym sensie właśnie gazety pamiętam najlepiej. Leicester City zdobyło Puchar Anglii, jak już być może wspomniałem. Znaleziono sposób na leczenie raka. Moja partia wygrała we wszystkich kolejnych wyborach, aż wreszcie wszyscy zrozumieli, że jej ideologia jest słuszna i większość opozycji przeszła na naszą stronę. Co tydzień staruszki wygrywały fortunę w totolotka, przestępcy na tle seksualnym kajali się i wracali na łono społeczeństwa i wiedli nienaganny żywot, piloci samolotów pasażerskich nauczyli się unikać powietrznych kolizji, wszyscy pozbyli się broni jądrowej, trener reprezentacji Anglii powołał całą jedenastkę Leicester City do występów na Mistrzostwach Świata, skąd powrócili z pucharem Julesa Rimeta, odnosząc w finale wspaniałe zwycięstwo nad Brazylią 4-1. Kiedy czytało się gazetę, farba drukarska nie paprała dłoni, a artykuły nie paprały umysłu. Dzieci na nowo były niewinnymi stworzeniami, dorośli byli dla siebie mili, nikt nie musiał plombować sobie zębów, a w pończochach nigdy nie puszczały oczka. Co jeszcze zrobiłem w pierwszym tygodniu? Jak już mówiłem, grałem w golfa, uprawiałem seks, poznałem sławnych ludzi i ani chwili nie byłem w złym nastroju. Zacznę od golfa. No więc nigdy nie byłem jakimś szczególnym mistrzem, ale lubiłem sobie trochę popykać na miejskim torze golfowym, gdzie trawa jest jak zmierzwione kudły na małpie i nikt nie zatroszczy się o uzupełnienie kostek darni, bo i tak jest tyle dziur, że nie wiadomo, które są do gry, a które nie. No ale widziałem w telewizji większość sławnych torów golfowych i miałem taką wielką ochotę zagrać, jakby to powiedzieć, w golfa z moich snów. Gdy tylko poczułem przez kij sprężystość piłki, która poszybowała kilkaset yardów, wiedziałem, że jestem w siódmym niebie. Kije były doskonale wyważone. Murawa soczyście jędrna. Piłka leżała na niej jak drinki na tacy doświadczonego kelnera, a mój przyboczny, nigdy dotąd nie miałem przybocznego, ale traktował mnie jakbym był mistrzem świata, udzielał mi pożytecznych, lecz nienachalnych rad. Tor zdawał się mieć wszystko, co potrzeba. Strumienie, jeziora, stare mosty, nadmorskie groble, jak w Szkocji. Spławetki kwitnących dereni i azali z Augusty. Buki, sosny, paprocie i janowiec. W ten słoneczny ranek wyciągnąłem 67, czyli 5 poniżej średniej toru, co było o 20 uderzeń lepiej niż kiedykolwiek na miejskim torze golfowym. Byłem tak zadowolony ze swojego wyniku, że kiedy wróciłem, spytałem Brigittę, czy odbędzie ze mną stosunek. Powiedziała, że oczywiście z rozkoszą, że uważa mnie za bardzo ponętnego mężczyznę i że choć na razie widziała tylko górną połowę, jest pewna, iż reszta też działa bez zarzutu. Jest kilka małych problemów, jak choćby to, że jest bardzo zakochana w kim innym, a regulamin jej pracy mówi, że za wchodzenie w związki seksualne z nowoprzybyłymi pracownikom grozi zwolnienie. Ma też lekkie kłopoty z sercem i lekarz nakazał jej unikać nadmiernego wysiłku, ale jeśli dam jej parę minut, to pójdzie wskoczyć w jakąś seksowną bieliznę i zaraz wróci. Przez chwilę rozważałem słuszność mojej propozycji, kiedy przyszła z powrotem, była cała w dekoltach i pachnidłach, powiedziałem, że jak wziąć wszystko razem do kupy, to chyba powinniśmy dać sobie spokój. Była porządnie rozczarowana, usiadła naprzeciwko i założyła nogę na nogę, co wyglądało wcale, ale ja byłem nieugięty. Dopiero później, a dokładnie następnego ranka, zdałem sobie sprawę, że to ona dała kosza mnie. Jeszcze nikt nigdy nie dał mi tak uroczego kosza. Tutaj nawet z nieprzyjemnych rzeczy umieją zrobić przyjemne. Wieczorem golnąłem sobie cały kubeł szampana do jesiotra z frytkami. Kat też tu nie istnieje. I zacząłem pogrążać się we śnie, rozpamiętując to bezbłędne uderzenie fałszem, którym posłałem piłkę prościutko do 16 dziury z prawie beznadziejnej pozycji, kiedy poczułem, że ktoś unosi pościel. Z początku myślałem, że to Brigitta i poczułem lekkie wyrzuty sumienia o jej kłopoty z sercem, możliwość utraty pracy i to, że jest zakochana w kim innym. Lecz kiedy objąłem ją ramieniem i szepnąłem Brigitta, usłyszałem odpowiedź nie, nie Brigitta. Akcent był inny, matowy, cudzoziemski, a potem poznałem jeszcze po wielu innych rzeczach, że to nie Brigitta, choć i z tej babeczka jak się patrzy. To, co się stało potem, mówiąc potem, nie mam na myśli jakiegoś krótkiego okresu, jest no dość trudne to do opisania. Chyba najlepiej zrobię, jak powiem, że rano zaliczyłem 67, co było 5 poniżej średniej toru i o 20 lepiej niż mój poprzedni rekord życiowy i było to chyba osiągnięcie porównywalne. Naturalnie nie chciałbym krytykować tej kwestii mojej małżonki, ale wiecie jak to jest po latach, dzieci, człowiek zmęczony, więc już się tak bardzo nie przykłada. Dalej jest miło, ale jakoś tak człowiek po prostu robi, co do niego należy, prawda? Zawsze myślałem, że ludzie mogą się nawzajem tylko upupić, a tu się ukazało, no nie, nie powiem, że odwrotnie. Juhu! Nie wiedziałem, że mam do tego taki dryg. Nie wiedziałem, że to w ogóle możliwe. Każdy z nas zdawał się instynktownie wiedzieć, czego chce drugie. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. Naturalnie nie chciałbym, żeby to była jakaś krytyka pod adresem mojej żony. Spodziewałem się, że się obudzę zmęczony, ale znów było to raczej uczucie przyjemnego nasycenia, jak po zakupach. Czy był to może tylko sen? Nie. Na potwierdzenie realności tego, co zaszło, na poduszce leżały dwa długie, rude włosy. Ich kolor definitywnie przesądzał, że moim gościem nie była Brigitta. Dobrze się panu spało? Spytała z odrobinę bezczelnym uśmieszkiem, gdy przyniosła mi śniadanie. Był to w sumie bardzo udany dzień, odparłem, może trochę pompatycznie, bo jakoś tam się domyślałem, że ona wie. Nie licząc, dodałem szybko pani dolegliwości sercowych, naprawdę bardzo pani współczuję. Etam, dam sobie radę, powiedziała. Motorek pociągnie jeszcze kilka tysięcy lat. Poszliśmy na zakupy. Nie byłem jeszcze taki leniwy, żeby chcieć zdalnie. Przeczytałem gazetę, zjadłem obiad, pograłem w golfa, próbowałem nadrobić zaległości w lekturze, oglądając na wideo Dickensa. Zjadłem je siotra z frytkami, wyłączyłem światło i niedługo potem odbyłem stosunek. Był to dobry sposób na spędzenie dnia, prawie doskonały, jak mi się zdawało, i znowu zaliczyłem wszystkie dziury w 67 uderzeniach. Gdybym nie wjechał na wderenie na 18, chyba byłem po prostu za bardzo podrajcowany. Mógłbym zapisać na kartce 66, a nawet 65. I tak życie szło swoim trybem, jak to mówią, całymi miesiącami, może nawet dłużej. Po jakimś czasie człowiek przestaje patrzeć na datę w gazecie. Zdałem sobie sprawę, iż podjąłem słuszną decyzję, nie odbywając stosunku z Brigittą. Zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Co będzie, spytałem jej, jak przyjdzie moja żona? Należy się bowiem wyjaśnienie, że mojej drogiej małżonki nie było wtedy przy mnie. Tak, myślałam, że będziecie to martwić. Ależ nie, to mnie wcale nie martwi, powiedziałem, mając na myśli mojego nocnego gościa, bo to przecież było jak drobny skok w bok na delegacji zagranicznej, prawda? Pytałem tak raczej ogólnie. Nie ma żadnego ogólnie. Wszystko zależy od ciebie i od niej. Będzie jej przykro? Spytałem, tym razem bardziej mając na myśli mojego nocnego gościa. A dowie się? Myślę, że będą problemy, powiedziałem, tym razem znowu, mówiąc bardziej ogólnie. Tutaj jest miejsce, gdzie problemy się rozwiązuje, odparła. Skoro tak mówisz, dałem się już częściowo przekonać, że wszystko będzie tak, jak chciałem. Na przykład zawsze mi się marzyło, no może nie marzyło, ale bardzo chciałem, żeby ktoś mnie osądził. Nie to jakoś, nie tak to brzmi, jakbym chciał, żeby mi ucięli głowę na gilotynie albo wychłostali czy coś. Nie w tym rzecz, ja chciałem, żeby mnie ktoś osądził, rozumiecie? Wszyscy tego chcemy, no nie? Chciałem no coś w rodzaju podsumowania, chciałem, żeby ktoś zerknął na moje życie. Normalnie nikt nam tego nie zapewni, chyba że postawią nas przed sądem albo poślą do psychiatry, co mnie ominęło, ale nie narzekam, bo nie uważam się za jakiegoś bandziora czy pomylonego. Nie jestem normalnym człowiekiem i po prostu... Nie, jestem normalnym człowiekiem i po prostu chciałem tego, czego chce wielu normalnych ludzi. Chciałem, żeby ktoś zerknął na moje życie, rozumiecie? Zacząłem to kiedyś tłumaczyć mojej przyjaciółce Brigitcie, i nie byłem pewien, czy potrafię jej to jakoś lepiej wyłożyć niż powyżej, ale w lot załapała, o co mi chodzi. Powiedziała, że mają mnóstwo takich zgłoszeń i powinno się dać to załatwić. Parę dni później udałem się gdzie trzeba. Poprosiłem ją, żeby ze mną poszła jako duchowe wsparcie i zgodziła się. Z początku było dokładnie tak, jak się spodziewałem. Elegancki stary budynek z kolumnami i mnóstwem napisów po łacinie czy po grecku wzdłuż dachu. Ciecie przy drzwiach, mundurowi, więc byłem zadowolony, że uparłem się wystąpić w garniturze. W środku były olbrzymie schody, z tych, co to rozchodzą się na dwie strony, robią duże koła w przeciwnych kierunkach i spotykają się z powrotem na górze. Wszędzie było pełno marmurów, świeżo polerowanego mosiądzu, całe tony mahoniu, po którym było widać, że nigdy się go nie tknął korniki. Sala nie była zbyt wielka, ale to nie miało znaczenia. Ważna była atmosfera, urzędowa, ale niezbyt zbijająca stropu. Było tam niemal przytulnie. W niektórych miejscach stary aksamit wyglądał prawie jak w swojskim, trochę zaniedbanym domu, tyle że działy się tam rzeczy całkiem poważne. Mnie obsłużył przemiły starszy pan, trochę jak mój tata. Nie, raczej coś w rodzaju wujka. Takie miał przyjazne oczy, patrzył prosto na mnie. Widać było, że się zna na swej robocie. Przeczytał całą moją dokumentację, tak powiedział. No i rzeczywiście koło jego łokcia leżała cała historia mojego życia. Wszystko, co zrobiłem, pomyślałem, powiedziałem, poczułem, cały kram i pstram, dobre rzeczy i złe rzeczy. Była tego niezła sterta, jak sobie możecie wyobrazić. Nie byłem pewien, czy wolno mi się odzywać, ale się odważyłem. Powiedziałem szybko, pan czyta, bez dwóch zdań. Odrzekł, że ma niezłą praktykę i trochę żeśmy się pośmiali. Zerknął na zegarek, prawie niezauważalnie, i spytał, czy chce poznać werdykt. Odruchowo się wyprostowałem, położyłem dłonie wzdłuż ud, z dużym palcem na szwie spodni. Potem skinąłem głową i powiedziałem, tak jest. Przyznam się, dość byłem zdenerwowany. Powiedział, że jestem okej. Okay. Nie wygłupiam się, dokładnie tak powiedział. Jest pan okej. Okay. Tak jakoś czekałem, że powie coś więcej, ale spuścił oczy i widziałem, że sięga ręką po dokument na szczycie innej sterty. Potem podniósł wzrok, lekko się uśmiechnął i powiedział, aż naprawdę, jest pan okej. Okay. Znowu skinąłem głową, lecz tym razem naprawdę wrócił do swojej pracy, więc odwróciłem się i wyszedłem. Na zewnątrz wyznałem Brigicie, że jestem trochę rozczarowany. Ona powiedziała, że większość petentów jest rozczarowana i że nie powinienem się tak bardzo przejmować, więc się nie przejmowałem. Mniej więcej wtedy zabrałem się za poznawanie sławnych ludzi. Z początku byłem trochę nieśmiały i poprosiłem tylko o gwiazdy filmowe i sportowców, których podziwiałem. Poznałem na przykład Steve'a McQueena, Judy Garland, Johna Wayne'a, Maureen O'Sullivan, Humphreya Bogarta, Jean Tierney, zawsze miałem słabość do Jean Tierney, i Binga Crosby'ego. Poznałem Duncana Edwardsa i resztę graczy Manchesteru, którzy zginęli w katastrofie w Monachium. Poznałem całkiem sporo chłopaków z Leicester City, z dawnych lat, ale przypuszczam, że o niewielu z nich słyszeliście. Po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że mogę poznać kogo tylko chcę. Poznałem Johna F. Kennedy'ego, Charlie Chaplina, Marilyn Monroe, prezydenta Eisenhowera, papieża Jana XXIII, Winstona Churchilla, Rommela, Stalina, Mao Tse-tunga, Roosevelta, generała de Gaulle'a, Lindenberga, Szekspira, Buddy Hollego, Patsy Klein, Karola Marksa, Johna Lennona i królową Wiktorię. Większość była ogólnie bardzo miła. Tacy dość naturalni, wcale nie wyniosli albo pyszałkowaci. Byli zupełnie jak prawdziwi ludzie. Poprosiłem o spotkanie z Jezusem Chrystusem, ale powiedzieli, no wie pan, więc ich nie przyciskałem. Poznałem Noego, ale ja, ani me, ani be w jego języku, więc nie pogadaliśmy sobie. Na niektórych ludzi chciałem tylko popatrzeć. Hitler na przykład był takim człowiekiem, za nic bym się nie przywitał, ale załatwili mi, że mogę się schować w krzakach, a on przeszedł obok w swoim obleśnym mundurze, jak żywy. Zgadnijcie, co się potem stało. Zacząłem się martwić. Martwiłem się najbardziej o idiotyczne sprawy, na przykład o swoje zdrowie. Kompletnie wariactwo, nie? Może to od tego, że Brigitta mi powiedziała o swoich dolegliwościach sercowych, ale w każdym razie nagle zacząłem sobie wyobrażać, że wszystko mi nawala. Znajomym wyszłyby oczy z orbit. Zacząłem strasznie uważać, co jem. Kupiłem wyciąg i rower do ćwiczeń, ćwiczyłem hantlami. Zrezygnowałem z soli, cukru, tłuszczu zwierzęcych i ciastek z kremem. Ograniczyłem nawet spożycie poły napojów do pół paczki dziennie. Miałem też napady zamartwiania się o łysienie, jazdę po supersamie, czy wózki są rzeczywiście aż tak bezpieczne, moje osiągi łóżkowe i stan konta bankowego. Jakim cudem się martwiłem o stan konta w banku, skoro nie miałem żadnego banku? Wyobrażałem sobie, że karta w supersamie przestanie działać. Miałem poczucie winy, że dali mi taki duży kredyt, czym ja sobie na to zasłużyłem. Przez większość czasu oczywiście było mi dobrze, no bo nic tylko. Zakupy, golf, seks, poznawanie sławnych ludzi, ale co jakiś czas dręczyło mnie, co będzie, jeśli nie zrobię 18 dziur, jeśli nie będzie mnie stać na poły na poły. W końcu zwierzyłem się z tych myśli Brigicie. Uznała, że czas bym przeszedł w inne ręce. Zasugerowała, że jej rola jest skończona. Zrobiło mi się smutno i spytałem, co jej mogę kupić, żeby okazać wdzięczność. Powiedziała, że ma wszystko, czego potrzebuje. Spróbowałem napisać wiersz, bo Brigitta rymuje się z wyśmienita. Ale potem przyszło mi do głowy tylko kobita i koryta, więc dałem sobie spokój. Zresztą pomyślałem, że na pewno dostała już dużo takich wierszy. Jako następna miała się mną zajmować Margaret. Wyglądała na poważniejszą niż Brigitta, cała w kostiumach i każdy włosek na swoim miejscu. Tego rodzaju osoba, która wchodzi do finału konkursów na biznesmenkę roku. Trochę się jej bałem, absolutnie nie byłbym w stanie zaproponować jej stosunku jak Brigitcie. I trochę się spodziewałem, że skrytykuje mój dotychczasowy sposób bycia. Ale oczywiście tego nie zrobiła. Nie, powiedziała tylko, że zakłada, iż sposób korzystania z wszelkich udogodnień nie jest mi już obcy, natomiast ona będzie do mojej dyspozycji w kwestiach mniej praktycznych. Proszę mi powiedzieć, spytałem przy naszym pierwszym spotkaniu, czy to nie głupio, że się tak martwię o zdrowie? Zupełnie niepotrzebnie. I głupio, że się martwię o pieniądze? Zupełnie niepotrzebnie, odparła. Coś w jej tonie sugerowało, że jeśli się pofatyguję rozejrzeć, to pewnie znajdę rzeczy, o które bardziej warto się martwić. Nie podjąłem tej kwestii. Miałem mnóstwo czasu przed sobą. Czas to jedyna rzecz, jakiej mi nigdy nie zabraknie. No więc tak, nie jestem pewnie największym myślicielem na świecie i w moim poprzednim życiu głównie robiłem, co musiałem robić, albo co chciałem robić, ale specjalnie się nad tym nie rozwodziłem. To normalne, no nie? Ale dajcie człowiekowi więcej czasu, a myśli zaraz go poniosą i zacznie zadawać już takie poważniejsze pytania. Na przykład, kto tu rządzi i czemu tak mało go widuje? Przyjąłem, że istnieje coś w rodzaju egzaminu wstępnego albo stała kontrola postępów. A tu oprócz tego, szczerze mówiąc, trochę rozczarowującego osądu przez tego starego bzika, który powiedział, że jestem okej, nikt mnie o nic nie nagabywał. Pozwalali mi się byczyć i ćwiczyć golfa. Czy miałem przyjmować wszystko, jakby mi się należało, czy też czegoś ode mnie oczekiwali? Potem była ta cała sprawa z Hitlerem. Czekał człowiek za krzakiem, a on przeparadował obok, kurdupel w obleśnym mundurze i z fałszywym uśmiechem na twarzy. Wszystko pięknie, widziałem go, moja ciekawość została zaspokojona. No ale musiałem postawić sobie pytanie, co on tam w ogóle robi? Czy zamawia śniadanie jak wszyscy inni? Już zauważyłem, że pozwalają mu nosić swoje własne ubranie. Czy to znaczy, że jak chce, to może też grać w golfa i uprawiać seks? Jak to w ogóle działa? Potem było zamartwianie się o zdrowie i pieniądze i jazdę po supersamy. Nie martwiłem się już tym samym w sobie. Martwiłem się, że się martwię. O co tu chodzi? Czy to coś więcej niż normalny problem przystosowawczy, jak zasugerowała Brigitta? Myślę, że to z powodu golfa. Zwróciłem się w końcu do Margaret z prośbą o wyjaśnienia. Nie dało się zaprzeczyć, że przez te miesiące, gdy grałem na cudownym zielonym torze z tymi wszystkimi pokusami i pułapkami, ileż to razy strzeliłem piłkę do wody na krótkiej 11, zrobiłem nieskończone postępy. Tak się zresztą wyraziłem do Severiano, mojego regularnego przybocznego. Zrobiłem nieskończone postępy. Zgodził się ze mną. A dopiero później, pomiędzy kolacją a stosunkiem, zacząłem się zastanawiać nad tym, co powiedziałem. Wyszedłem od 67, a potem wynik stopniowo schodził. Dopiero co regularnie robiłem 59, a teraz przy bezchmurnym niebie mieściłem się poniżej 55. Potrafiłem bez trudu strzelić na 350 yardów, aż furczało. Podrywałem piłkę lepiej niż Kennedy kobiety. Bicie miałem nieszablonowe, lecz skuteczne. Wyobrażałem sobie, jak mój rekord schodzi poniżej 40. Potem kluczowy moment psychologiczny, jak przełamuję barierę 36, czyli średnio dwa uderzenia na dziurę, a potem mieszczę się w 20 kilku. Robię nieskończone postępy, pomyślałem, po czym powtórzyłem do siebie słowo nieskończone. Ale właśnie, tego oczywiście nie jestem w stanie zrobić. Moje postępy muszą się na czymś skończyć. Kiedyś zaliczę cały tor w 18 uderzeniach. Postawię Severiano parę drinków, uczczę wszystko jesiotrem z frytkami i stosunkiem, a potem co? Czy ktoś kiedykolwiek nawet tutaj zaliczył tor w 17 uderzeniach? Margaret nie wzywało się dzwonkiem, pociągając za sznurek z kutasikami jak Brigitty. Trzeba było wystąpić z prośbą o rozmowę przez wideofon. Martwię się o golfa, zacząłem. Nie znam się na tym zbyt dobrze. Nie o to chodzi, widzi pani, po przybyciu miałem wynik 67, a teraz szedłem lekko ponad 50. Nie rozumiem, czym się tu martwić. I dalej będę miał coraz lepsze wyniki. Moje gratulacje. I pewnego dnia zrobię wszystkie dziury w 18 uderzeniach. Godna podziwu ambicja. Wygląda na to, że stroiła sobie ze mnie żarty. Ale co zrobię potem? Zastanowiła się. Spróbuje pan za każdym razem osiągnąć 18. To nie działa w ten sposób. Dlaczego? Po prostu nie działa. Jestem pewna, że jest wiele innych torów golfowych. Ten sam problem, wszedłem jej w słowo, chyba trochę niegrzecznie. W takim razie mógłby pan przestawić się na inny sport. Kiedy się panu znudzi, powrócić do golfa. Ale problem jest ten sam. Miałbym zaliczone wszystkie dziury w 18 uderzeniach. Golf by się zużył. Jest mnóstwo innych sportów. Też by się zużyły. Co pan jada codziennie rano na śniadanie? Z tego, jak kiwała głową, gdy jej mówiłem, wnioskuję, że z góry znała odpowiedź. A widzi pan, je pan co rano to samo. Śniadanie się panu nie nudzi. Nie. W takim razie niech pan myśli o golfie tak samo jak o śniadaniu. Może nigdy się panu nie znudzi zaliczanie wszystkich dziur w 18 uderzeniach. Może, powiedziałem z powątpiewaniem. Wygląda mi na to, że pani nigdy nie grała w golfa. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie? Zmęczenie. Człowiek się tu nie męczy. Czy to źle? Nie wiem. Zmęczenie jest do załatwienia. Jasne, odparłem. Ale założę się, że to takie przyjemne zmęczenie, a nie taki kompletny uryb, że człowiekowi odechciewa się żyć. Nie uważa pan, że jest pan nieco przewrocny? Mówiła ostro, niemal niecierpliwie. Czego pan chciał? Czego się pan spodziewał? Skinąłem głową do siebie i zrobiliśmy fajrant. Moje życie potoczyło się dalej naturalną koleją. To było jeszcze jedno powiedzenie, od którego śmiać mi się trochę chciało. Moje życie toczyło się dalej naturalną koleją. A w golfa robiłem nieskończone postępy. Robiłem też całą furę innych rzeczy. Odbyłem kilka wycieczek statkiem, nauczyłem się pływać kajakiem, wspinać po górach, latać balonem. Wdałem się w różne niebezpieczne sytuacje i przeżyłem. Zgłębiłem dżunglę. Oglądałem rozprawę sądową. Nie zgodziłem się z wyrokiem. Próbowałem zostać malarzem, wcale nie tak fatalnym, jak myślałem, i chirurgiem. Oczywiście się zakochałem mnóstwo razy. Udawałem, że jestem ostatnią osobą na świecie i pierwszą. Nie oznacza to, że przestałem robić te rzeczy, które robiłem od przybycia tutaj. Miałem stosunki z coraz większą ilością kobiet, czasem więcej niż jedną naraz. Jadłem coraz rzadsze i dziwniejsze potrawy. Poznałem wszystkich sławnych ludzi, jakcy mi tylko przyszli do głowy. Na przykład poznałem wszystkich piłkarzy świata. Zacząłem od sławnych, a potem tych, których podziwiałem, ale nie byli szczególnie sławni. Potem tych, których pamiętałem z nazwiska, ale nie pamiętałem, jak wyglądali ani jak grali. A na koniec poprosiłem o resztę. O wrednych, nudnych, brutalnych graczy, których wcale, a wcale nie podziwiałem. Spotkania z nimi nie były przyjemne. Poza boiskiem byli tak samo wredni i nudni i brutalni. Ale nie chciałem, żeby mi się skończył zapas piłkarzy. Potem mi się skończył zapas piłkarzy. Poprosiłem o następną rozmowę z Margaret. Poznałem wszystkich piłkarzy, powiedziałem. Obawiam się, że na futbolu też się słabo znam. I nic mi się nie śni, powiedziałem z tonem zażalenia. A na co panu sny? Odparła. Niech pan powie, na co panu sny? Wyczułem, że mnie sprawdza, że chce wiedzieć, jak dalece jestem poważny. Czy to coś więcej niż zwykły problem przystosowawczy? Myślę, że należy mi się wytłumaczenie. Oświadczyłem, muszę przyznać, że trochę pompatycznie. Może pan pytać, o co pan zechce, odparła w swym biurowym fotelu. Chciałbym, żeby nie było żadnych nieporozumień. Godna podziwu ambicja, tak właśnie mówiła, jak jakaś wielka dama. Pomyślałem, że najlepiej zacznę od początku. Więc tak, jestem w niebie, tak? Ależ oczywiście. No to co z niedzielami? Nie nadążam za pańskim tokiem myślenia. O ile nie straciłem rachuby czasu, gdyż rzadko zerkam na kalendarz, w niedzielę gram w golfa, chodzę na zakupy, jem kolację, uprawiam seks i nie mam wyrzutów sumienia. Czy to nie wspaniale? Nie chcę wyjść na jakiegoś niewdzięcznika, powiedziałem ostrożnie, ale gdzie jest Bóg? Bóg? Pan chce Boga? O to chodzi? Czy to jest kwestia, czego ja chcę? To jest dokładnie ta kwestia. Czy chce pan Boga? Ja raczej myślałem, że to w tę stronę nie działa. Raczej myślałem, że jedno z dwojga albo jest, albo go nie ma, a ja się dowiem, czy tak, czy tak. Nie myślałem, że to może zależeć ode mnie. Oczywiście, że zależy. Aha, niebo jest dziś demokratyczne, powiedziała. Potem dodała, a przynajmniej jest demokratyczne, jeśli pan sobie tego życzy. Co to znaczy, że jest demokratyczne? Nie narzucamy już nikomu nieba, powiedziała. Wysłuchujemy zapotrzebowań ludzi. Jeżeli chcą, mogą je mieć. Jeżeli nie, to nie. No i oczywiście mają takie niebo, jakiego sobie życzą. A jakiego ogólnie sobie życzą? Z reguły stwierdzamy, że życzą sobie dalszego ciągu życia, tyle że oczywiście lepszego. Seks, golf, zakupy, kolacja, poznawanie sławnych ludzi i brak wyrzutów sumienia? Spytałem nieco zbity z tropu. Zapotrzebowania są zróżnicowane. Lecz jeśli mam być szczera, powiem panu, że wcale nie aż tak bardzo zróżnicowane. Nie to, co w dawnych czasach. A, dawne czasy, uśmiechnęła się. Mnie jeszcze oczywiście nie było na świecie, ale to prawda, że marzenia o niebie były niegdyś znacznie ambitniejsze. A piekło? Spytałem. Co pan ma na myśli? Czy jest piekło? Och, nie, odparła. To była tylko niepotrzebna propaganda. Tak się zastanawiam, wie pani, bo poznałem Hitlera. Mnóstwo ludzi to robi, jest on czymś w rodzaju atrakcji turystycznej. No i jakie wrażenia? Nie poznałem go osobiście, ma się rozumieć, powiedziałem twardo. Za nic nie uścisnąłbym ręki takiemu człowiekowi. Patrzyłem zza krzaków, jak przechodzi obok. Ach tak, dość dużo ludzi obiera tę metodę. Więc pomyślałem, że jeśli on jest tutaj, to nie może być piekła. Sensowna konstatacja. A tak z ciekawości powiedziałem, co on robi cały dzień. Wyobraziłem sobie, że każdego popołudnia idzie na olimpiadę w Berlinie z 1936 roku i patrzy, jak Niemcy zgarniają wszystkie medale, a Jesse Owens upada, po czym wraca na kiszoną kapustę Wagnera i pokładankę z biuściastą blondyną czystej krwi aryjskiej. Obawiam się, że takie sprawy muszą pozostać poufne. Naturalnie, miała słuszność. Tak sobie myślę, że i ja nie chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, co porabiam. Czyli nie ma żadnego piekła. Wie pan, jest coś, co nazywamy piekłem. Jest to jednak coś w rodzaju wesołego miasteczka. Wie pan, wyskakujące spod ziemi szkielety, smagające po twarzy gałęzie, bomby cuchnące tego rodzaju rzeczy, żeby napędzić człowiekowi dobrego stracha. Dobrego stracha, zauważyłem, w przeciwieństwie do złego stracha. Ładnie powiedziane. Stwierdzamy, że dziś wszyscy sobie tego życzą. Wie pani coś o niebie w dawnych czasach? A, o starym niebie. Tak, sporo wiemy o starym niebie, są dane w archiwach. Co się z nim stało? Można by powiedzieć, że zostało zamknięte. Ludzie już go nie chcieli, ludzie już go nie potrzebowali. Ale znałem kilka osób, które chodziły do kościoła, dały dzieci do chrztu, nie używały brzydkich słów. Co z nimi jest? O, tacy dalej przychodzą, powiedziała. Nimi też się zajmujemy. Modlą się i składają dziękczynienia, tak jak pan gra w golfa i uprawia seks. Wygląda na to, że dobrze się bawią, gdyż mają to, czego chcieli. Wybudowaliśmy im bardzo sympatyczne kościoły. A czy dla nich Bóg istnieje? Spytałem. Ależ oczywiście. A dla mnie nie? No, najwidoczniej nie. Może pan jednak dokonać zmiany swych niebiańskich wymagań. Ja się tym nie zajmuję, lecz mogłabym pana odpowiednio skierować. Chyba na razie mam aż za dużo do myślenia. Doskonale. W takim razie do następnej rozmowy. Źle spałem tej nocy. Nie byłem w stanie się skupić na seksie, choć wszystkie starały się jak mogły. Niestrawność, źle przeżyłem jesiotra, no i masz, znowu martwiłem się o zdrowie. Następnego ranka zaliczyłem tor golfowy w 67 uderzeniach. Mój przyboczny Severiano zachowywał się jeszcze, jakbym jeszcze w życiu tak dobrze nie zagrał, tak jakby nie wiedział, że potrafię zejść do 20 uderzeń i niżej. Później spytałem o drogę i pojechałem w stronę jedynego widocznego obszaru złej pogody. Tak jak się spodziewałem, piekło było zdecydowanie przereklamowane. Już chyba najlepsza z tego wszystkiego była burza z piorunami na parkingu. Bezrobotni aktorzy trącali innych bezrobotnych aktorów długimi widłami i wpychali ich do kadzi podpisanych wrzący olej. Udawane zwierzęta z przyczepionymi plastikowymi dziobami szturchały styropianowe trupy. W pociągu z Mory i Mary zobaczyłem Hitlera obejmującego jakąś metsię z warkoczykami. Były też nietoperze skrzypiące wieka trumien i zapach gnijących desek podłogi. Czy tego ludzie chcieli? Proszę mi opowiedzieć o starym niebie, powiedziałem do Margaret tydzień później. W dużym stopniu przypominało wasze opisy. Taka jest zasada nieba, że ludzie mają to, czego chcą, czego się spodziewają. Wiem, że niektórzy mają o tym inne wyobrażenie, że dostaje się to, na co się zasłużyło, ale tak nigdy nie było. Musimy wyprowadzać ich z błędu. Są zmartwieni? Z reguły nie. Ludzie wolą dostać to, czego chcą, a nie to, na co zasłużyli. Chociaż niektórzy odrobinę się zirytowali, że inni nie są wystarczająco znękani. Częścią ich oczekiwań o niebie było to, że inni pójdą do piekła. Niezbyt po chrześcijańsku. Czyli byli bezcieleśni? Czy to było wszystko życie duchowe i tak dalej? W rzeczy samej. Tego sobie życzyli. W każdym razie w pewnych epokach. W kwestii dekorporalizacji mieliśmy w ciągu wieków znaczne wahania. Na przykład w chwili obecnej przywiązuje się olbrzymią wagę do zachowania swego własnego ciała i osobowości. Oczywiście może się okazać, że to tylko przejściowa moda, jak każda inna. Czemu się pani uśmiecha? Spytałem. Byłem dość zaskoczony. Myślałem, że Margaret ma tylko udzielać informacji, tak jak Brigitta. Tu wyraźnie miała swoje własne poglądy i wcale się z nimi nie kryła. Nic takiego, tylko czasem wydaje mi się dziwne, jak kurczowo ludzie trzymają się swojego ciała. Oczywiście czasem proszą o drobną operację plastyczną, ale wychodzi na to, że w ich przekonaniu do zupełnej doskonałości, od zupełnej doskonałości dzieli ich tylko powiedzmy nowy nos, podciągnięty policzek albo garść silikonu. Co się stało ze starym niebem? Przetrwało jako tymczasowa siedziba, gdy budowano nowe nieba. Ale coraz mniej chętnie tam mieszkano. Ludzie wyraźnie woleli nowe nieba. Nie było to takie zaskakujące. Patrzymy na to bowiem z długiej perspektywy czasowej. A co się stało ze staroniebiańcami? Margaret wzruszyła ramionami z dość dużym zadowoleniem z siebie, jak jakiś pracownik urzędu planowania, którego przewidywania sprawdziły się do pierwszego miejsca po przecinku. Wymarli. Tak po prostu? Czyli zamknęliście im niebo, oni po prostu wymarli? Wcale nie, wręcz przeciwnie. Mechanizm jest inny. Konstytucyjnie stare niebo musiało istnieć, dopóki staroniebiańcy tego chcieli. Czy są jeszcze jacyś staroniebiańcy? Chyba zostało jeszcze kilku. Czy mogę poznać któregoś? Obawiam się, że nie przyjmują wizyt. Dawniej przyjmowali, ale nowoniebiańcy z reguły traktowali ich jak cyrkowe dziwolągi. Wytykali ich palcami, zadawali głupawe pytania. Wobec tego staroniebiańcy odmówili dalszych spotkań. Przestali się do kogokolwiek odzywać, z wyjątkiem innych staroniebiańców. Potem zaczęli wymierać. Nie zostało ich już zbyt wielu. Oczywiście mamy wszystkich zewidencjonowanych. Czy są bezcieleśni? Niektórzy tak, niektórzy nie. Zależy, która sekta. Oczywiście bezcieleśni nie mają zbytnich problemów z unikaniem nowoniebiańców. Dość się to wszystko trzymało kupy. Powiedziałbym nawet, że się całkiem trzymało kupy, z wyjątkiem rzeczy podstawowej. Co ma pani na myśli, mówiąc, że wymarli? Ta opcja jest otwarta dla wszystkich, którzy sobie tego życzą. Pierwsze słyszę. Wiem, muszą być jakieś niespodzianki. Nie chciałby pan chyba być w stanie wszystko przewidzieć. Jak umierają? Zabijają się? Czy wy ich zabijacie? Margaret zdawała się trochę wstrząśnięta brutalnością mego pomysłu. Doprawdy, jak już mówiłam, wszystko dzisiaj jest demokratycznie. Jeżeli ktoś chce umrzeć, umiera. Trzeba po prostu tego chcieć przez odpowiednio długi czas i wystarczy. Śmierć po prostu przychodzi. Śmierć nie jest sprawą przypadku czy ponurej nieuchronności, jak za pierwszym razem. Jak pan pewnie zdążył zauważyć, mamy tu rozwiązaną sprawę wolnej woli. Nie byłem pewny, czy jestem w stanie się w tym wszystkim połapać. Wiedziałem, że trzeba będzie to sobie samemu przemyśleć. Proszę powiedzieć, czy inni ludzie mają takie same problemy z golfem, z tym samym zamartwianiem się? O tak, na przykład bardzo często spotykamy się z prośbami o złą pogodę czy jakiś wypadek. Brakuje im wypadków, a niektórzy proszą o ból. O ból? Tak właśnie. Przecież sam pan onegdaj narzekał, że nigdy nie czuje pan takiego zmęczenia, że, jak pan to chyba ujął, odechciewa się panu żyć. Pomyślałem sobie, że to interesujące wyrażenie. Ludzie proszą o ból, to nie jest takie niezwykłe. Zdarzało się też, że prosili o operacje, to znaczy nie tylko plastyczne, ale prawdziwe. I mieli? Muszą długo przy tym obstawać. Próbujemy im zasugerować, że jeżeli życzą sobie operacji, to jest to oznaka czegoś innego. Zwykle się z nami zgadzają. A jaki procent ludzi prosi o opcję ze śmiercią? Spojrzała mi prosto w oczy, a jej wzrok mówił, żebym był spokojny. O, 100% oczywiście. Od wielu tysiącleci, licząc oczywiście według starego czasu. Tak, tak, prędzej czy później każdy korzysta z opcji. Więc jest tak, jak za pierwszym razem. Zawsze w końcu umierasz. Tak, ale proszę nie zapominać, że tu jakość życia jest znacznie wyższa. Ludzie umierają dopiero, kiedy stwierdzą, że mają dość, nie wcześniej. Za drugim razem jest to nieporównywalnie znośniejsze, gdyż dobrowolna. Przerwała na chwilę, po czym dodała. Jak powiedziałam, spełniamy wszelkie życzenia. Niepotrzebnie się tłumaczyła, bo wcale nie miałem do niej żalu. Nie jestem z tych. Chciałem się tylko dowiedzieć, jak to wszystko działa. Więc nawet ludzie religijni, którzy przychodzą tu czcić Boga po wieczność, oni też dają sobie spokój po kilku latach, 100 latach, 1000 lat rzeczy samej. Jak powiedziałam, jest jeszcze trochę staroniebiańców, ale ich liczba stale spada. A jacy ludzie najwcześniej proszą o śmierć? Myślę, że prosić to złe słowo. Tego człowiek chce. Nie ma tu mowy o żadnych pomyłkach. Jeżeli wystarczająco mocno chcesz umrzeć, umierasz. Zawsze obowiązywała taka zasada. Więc tak? Więc tak. A przechodząc do pańskiego pytania, obawiam się, że ludzie, którzy najwcześniej proszą o śmierć, są trochę tacy jak pan. Ludzie, którzy życzą sobie na wieczność seksu, piwa, narkotyków, szybkich samochodów, tego rodzaju rzeczy, z początku nie wierzą swojemu szczęściu, a potem, kilkaset lat później, nie wierzą swojemu nieszczęściu. Zdają sobie sprawę, jacy są i są skazani na bycie sobą. Tysiąclecie po tysiącleciu bycia sobą. Tacy wymierają stosunkowo najwcześniej. Ja nie biorę narkotyków, powiedziałem ostro, byłem trochę wkurzony. I mam tylko 7 samochodów, to wcale nie tak dużo, jak się rozejrzeć. I nawet nie jeżdżę zbyt szybko. Oczywiście, że nie. Miałam na myśli ogólne kategorie gratyfikacji. A kto wytrzymuje najdłużej? Dość wytrwałymi klientami byli niektórzy ze staroniebiańców. Wielbienie Boga podtrzymywało ich przez całe wieki. Dzisiaj całkiem dobrze trzymają się prawnicy. Uwielbiają powracać do starych rozpraw, a potem do wszystkich innych. To może trwać całą wieczność. Mówiąc metaforycznie, dodała szybko. No i humaniści też są dość długowieczni. Lubią siedzieć i czytać wszystkie książki, jakie kiedykolwiek napisano, a potem uwielbiają się o nie sprzeczać. Niektóre z tych sporów, zwróciła wzrok ku niebu, ciągną się przez tysiąclecie za tysiącleciem. Z jakiegoś powodu dzięki dyskusjom o książkach trzymają się młodo. A ludzie, którzy piszą książki? O, ci nie żyją ani w połowie tak długo. To samo dotyczy malarzy, kompozytorów. Skądś tam wiedzą, że najlepsze dzieła są już za nimi, dlatego stopniowo gasną. Pomyślałem, że powinienem czuć się przygnębiony, ale przecież tak nie było. Czy powinienem czuć się przygnębiony? Oczywiście, że nie. Jest pan tutaj po to, by się dobrze bawić. Ma pan to, czego chciał. No niby tak, może trudno mi się pogodzić z tym, że kiedyś będę chciał umrzeć. Przyjdzie czas, powiedziała przyjaźnie, choć może trochę okrutnie. Przyjdzie na to czas. Aha, jeszcze jedno pytanie. Wiedziałem, że zabawia się długopisami, układając je w szereg. Kim dokładnie jesteście wy? My? Jesteśmy praktycznie tacy jak wy. Moglibyśmy być wami, może nawet jesteśmy wami. Jeśli można, przyszedłbym jeszcze kiedyś do pani, powiedziałem. Przez następne kilka stuleci, może dłużej, przestałem liczyć według starego czasu, solidnie pracowałem nad swoimi osiągnięciami golfowymi. Po jakimś czasie za każdym razem zaliczałem tor w 18 uderzeniach, a zdumienie mego przybocznego weszło mu w nawyk. Skończyłem z golfem i przerzuciłem się na tenis. Dość szybko pokonałem wszystkie sławy z izby zasłużonych na cegle, ziemi, trawie, drewnie, betonie, dywanie, na dowolnej nawierzchni, jaką wybrali. Zarzuciłem tenis. Zagrałem w finale Pucharu Anglii w barwach Leicester City i wróciłem z medalem. Mój trzeci gol, atomowy strzał głową z 12 yardów za polem karnym, przesądził o wyniku meczu. Rozłożyłem Rocky Marciano na deski w czwartej rundzie na ringu w Madison Square Garden. Przez parę rund trochę mu odpuściłem. Obniżyłem rekord w maratonie do 28 minut. Zdobyłem Mistrzostwo Świata w strzałki. Moje 750 punktów w jednodniowym meczu przeciwko Australii na boisku do krykieta w Lords przez długi czas pozostanie niezagrożone. Po jakimś czasie złote medale olimpijskie miały dla mnie wartość drobnych monet. Zarzuciłem sport. Wziąłem się solidnie za zakupy. Zjadłem więcej istot bożych niż ich żeglowało na Arce Noego. Skosztowałem wszystkich gatunków piwa na świecie. Zostałem koneserem wina. Zamawiałem najlepsze roczniki, jakie kiedykolwiek zebrano. Dość szybko się skończyły. Sławnych ludzi poznałem na pęczki. Odbywałem stosunki z coraz różniejszymi partnerkami w coraz różniejszych pozycjach, ale partnerek i pozycji jest tylko tyle a tyle. Aha, nie zrozumcie mnie źle, wcale nie narzekam. Rozkoszowałem się każdą chwilą. Chcę tylko powiedzieć, że cały czas zdawałem sobie sprawę z tego, co robię. Szukałem wyjścia z sytuacji. Próbowałem łączyć sobie przyjemności i zacząłem uprawiać seks ze sławnymi osobami. Nie powiem z kim, prosiłem mnie o zachowanie dyskrecji. Wziąłem się nawet za czytanie. Pamiętam, co powiedziała Margaret i próbowałem przez jakieś kilka stuleci dyskutować o książkach z innymi ludźmi, którzy przeczytali te same książki. Ale w porównaniu z samym życiem takie spędzenie czasu wydawało mi się dość jałowe, niewarte kontynuowania. Próbowałem nawet dołączyć do ludzi, którzy śpiewali i modlili się w kościele, ale nie bardzo mi to podeszło. Robiłem to wszystko, żeby sprawdzić wszystkie możliwości przed ostatnią, jak wiedziałem rozmową z Margaret. Mało się zmieniło od naszego pierwszego spotkania. Kilka tysiącleci wcześniej, no ale ja też niewiele. Mam pewien pomysł, powiedziałem. Jak widać, nie myślałem przez cały czas o niebieskich migdałach. Jeśli w niebie każdy ma to, czego chce, to ja chcę być kimś, komu nigdy nie znudzi się wieczność. Oparłem się w fotelu z poczuciem lekkiego samozadowolenia. Ku mojemu zdziwieniu skinęła głową, niemal zachęcająco. Jak najbardziej może pan spróbować, powiedziała. Załatwię panu transfer. Ale? Spytałem, wiedząc, że będzie jakieś ale. Załatwię panu transfer, powtórzyła to zwykła formalność. Najpierw proszę mi powiedzieć, jaki jest ale. Nie chciałem być nieuprzejmy. Z drugiej strony nie chciałem bez sensu przepieprzyć paru tysiącleci. Ludzie już tego próbowali, powiedziała Margaret, wyraźnie współczującym tonem. Jakby naprawdę nie chciała mnie urazić. No to w czym problem? Gdzie leży ale? No więc pojawia się pewien logiczny haczyk. Nie może pan zostać kimś innym, nie przestając zarazem być sobą. A tego nikt nie potrafi znieść. Takie w każdym razie mamy dane. Dodała, jakby sugerując, że mogę być pierwszą osobą, która rozgryzie ten problem. Ktoś, kto zresztą musiał być równie zagorzałym miłośnikiem sportu, jak pan, powiedział, że to tak, jakby z biegacza stać się samoczynną machiną. Po jakimś czasie chce się znowu biegać. Czy to dla pana zrozumiałe? Skinąłem głową. I wszyscy, którzy tego spróbowali, poprosili o retransfer. Tak, a potem wybierali opcję śmierci. Wybrali. I to raczej prędzej niż później. Może jeszcze zostało kilku z nich. Mogę ich wezwać, jeśli chciałby pan ich o to spytać. Wierzę pani na słowo. Tak myślałem, że w moim pomyśle musi być jakaś zagwozdka. Przykro mi. Nie, niech pani nie przeprasza. Zdecydowanie nie mogłem narzekać na sposób, w jaki zostałem potraktowany. Od samego początku wszyscy byli wobec mnie szczerzy. Wziąłem głęboki oddech. Wydaje mi się, że niebo to bardzo dobry pomysł. Można nawet powiedzieć, że doskonały pomysł, ale nie dla nas. Nie dla nas takich, jacy jesteśmy. Staramy się nie wnikać w cudze opinie, powiedziała, ale niewątpliwie rozumiem pański punkt widzenia. No to po co to wszystko? Po co nam niebo? Po co nam te marzenia o niebie? Nie paliła się z odpowiedzią. Może takie miała zalecenia, ale naciskałem ją. No proszę, niech mi pani coś odpowie. Może dlatego, że potrzebujemy tych marzeń, zasugerowała, bo bez nich jest za ciężko. Nie ma się czego wstydzić. Wydaje mi się to zupełnie normalne. Choć przypuszczalnie, gdyby pan z góry wiedział, jak jest w niebie, nie chciałby pan tu przyjść. No nie wiem. Było to wszystko jednak bardzo przyjemne. Zakupy, golf, seks, poznawanie sławnych ludzi, brak wyrzutów, nie bycie trupem. Po jakimś czasie, jeżeli zawsze się dostaje do czego się chce, to prawie tak samo, jak nigdy nie dostawać, czego się nie chce. Jak nigdy nie dostawać, czego się chce. Następnego dnia, na pamiątkę dawnych czasów, zagrałem jeszcze jedną rundkę golfa. Ręka jak dawniej precyzyjna, 18 dziur, 18 uderzeń. Nie wyszedłem z sprawy. Potem zjadłem śniadanie na obiad i śniadanie na kolację. Potem obejrzałem wideo ze zwycięstwa Leicester City w finale Pucharu Anglii. Ale to już nie było to, bo z góry znałem wynik. Wypiłem po kubku gorącej czekolady z Brigittą, która była tak miła, że do mnie zajrzała. Potem odbyłem stosunek, choć tylko z jedną kobietą. Gdy było już po wszystkim, westchnąłem, przetoczyłem się na plecy, wiedząc, że następnego ranka zacznę się zbierać do podjęcia decyzji. Śniło mi się, że się obudziłem. To najstarszy sen świata i właśnie mi się przyśnił.